Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy Państwo, dzisiaj kolejny temat dotyczący 10 przykazania, ubóstwo serca. Jezus nakazuje swoim uczniom, by przedkładali go ponad wszystko i nad wszystkich oraz proponuje im wyrzeczenie się wszystkiego, co posiadają, ze względu na Niego i ze względu na Ewangelię. Na krótko przed swoją męką pokazał im przykład ubogiej wdowy jerozolimskiej, która ze swego niedostatku dała wszystko, co miała na utrzymanie. Wypełnienie zalecenia wolności serca wobec bogactw jest konieczne, by wejść do Królestwa Niebieskiego. Wszyscy chrześcijanie, każdy z nas, powinien starać się należycie kierować swymi uczuciami, aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie do bogactw wbrew duchowi ewangelicznego ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu doskonałej miłości. Bo to wyrzeczenie nie ma służyć temu, żebyśmy nic nie mieli, tylko abyśmy doskonalili się w naszej miłości. Żeby nasze serce, nasze pragnienia nie zatrzymały się na tym, co takie kruche, to co dzisiaj jest, jutro tego może nie być. Tak jak to w Piśmie Świętym, o tak wiele zabiegasz, tak wiele się starasz, a jutro umrzesz i co z tego, co masz, komu to pozostawisz, przecież z sobą tego nie zabierzesz. Człowiek od początku miał taką skłonność do tego, by posiadać, by może coraz więcej, skłonność do gromadzenia dóbr, do przeceniania ich wartości. Jednak ludzie współcześni, tak może niektórzy oceniają, aczkolwiek to też pewnie nie do końca jest prawdą, niemal całkowicie zatracili poczucie tego, co naprawdę jest najważniejsze. Stajemy się społeczeństwem konsumpcyjnym, jakże często naszym celem jest właśnie zdobycie jakiejś może czy fortuny, ale konkretnych bogactw. Jesteśmy tak tym pochłonięci. Otoczenie się bogactwem czy życie w luksusie, to jak mówię, oczywiście nie dotyczy wszystkich, bo gdybyśmy popatrzyli, czy taki przekrój zrobili przez społeczeństwo, czy nasze, czy gdzieś w świecie, to widzimy też ogromny rozdźwięk, bo jest wielu bardzo bogatych i wielu ludzi ubogich. Ludzie uzależniają nieraz swoje szczęście od tego, ile posiadają, co posiadają. Wierzą w potęgę pieniądza, że nim można wszystko. Tę słabość człowieka wykorzystują w coraz bardziej też i wyrafinowany sposób producenci, dostawcy różnych dóbr. Jakiś marketing, reklama stają się dziś jedną z ważniejszych gałęzi rozwoju handlu. Wybitni specjaliści od psychologii, socjologii, handlu wspólnymi siłami opracowują spoty reklamowe, które działają nieraz w bardzo taki perfidny, bo często podświadomy sposób na naszą psychikę, wzbudzają w nas określone pragnienia. Bazują na tym, że lubimy mieć przynajmniej to, co inni, albo jeszcze coś lepszego, nowszego, ładniejszego czy droższego. Napędzają taką szaloną machinę potrzeb, aby sprzedać jak najwięcej swoich produktów. Ale czy my rzeczywiście musimy mieć to wszystko? Gdzie tutaj nasze hamulce, czy gdzie to patrzenie przez serce i na to, co właściwie? Nie pożądaj cudzych rzeczy. Bóg nas zna, wiedział, że mamy problemy z porównywaniem się z innymi i takim nieustannym sprawdzaniem ich osiągnięć, stanu posiadania w stosunku do tego, co my mamy, posiadamy. 10. przykazanie stoi na straży naszej niepohamowanej żądzy posiadania i dążenia do tego, aby wszystko mieć lepsze od sąsiada, od kolegi, może nawet od brata, siostry. Ktoś to kiedyś określił bardzo dosadnie, nawet gdzieś użył takiego słowa wyścig szczurów. I choć to sformułowanie nie odnosi się tylko do takich właśnie przypadków, to w jaki sposób z pewnością obrazuje tę sytuację, że my możemy gdzieś się zatracić, że możemy nie zobaczyć tego, co właściwe, czy tego nie widzieć we właściwej perspektywie. A wszystko zaczyna się, można powiedzieć, bardzo, bardzo niewinnie. Już w przedszkolu czy w szkole, prawda, ten ma to, ja tego jeszcze nie mam. Jakaś tam ładniejsza lalka czy ładniejszy ubiór. I można by powiedzieć, że nie przywiązujmy do tego uwagi, nie pomagajmy też, no bo czy nie zwracajmy dziecku uwagi, jak potrzebuje, chce, to niech ma. No przecież to tak niewiele. Ale tu już w tym momencie zaczynamy pomagać się temu młodemu człowiekowi, temu, który dopiero rośnie, który odbiera pewne bodźce, weryfikować to i pokazujemy jak, czy nie tyle mieć zdrowy dystans, ale na czym tak naprawdę polega życie, na czym polegają te relacje i co jest ważne w naszym życiu. Bo później tak się dziwimy, że ktoś może mieć nienasycony jakiś apetyt. W miarę jedzenia zresztą apetyt rośnie. I człowiek, który się nad tym mechanizmem nie zastanawia, wpada w jakąś pułapkę. Pułapkę poszukiwania szczęścia, wolności, zaspokojenia w gromadzeniu bogactwa. Wydaje mu się, że kiedy będzie miał więcej i więcej, stanie się wolny i będzie mógł robić, co mu się tylko będzie podobało, będzie mógł decydować. Pieniądze zapewnią mu jakąś władzę, co więcej, samowystarczalność. Niestety wiemy, że jest to straszne złudzenie, gdyż jak wskazuje doświadczenie, zdecydowanie większość tych, którzy stali się bardzo bogaci, nie poprzestali na tym. A wręcz przeciwnie, ich pożądanie dóbr wzrosło wprost proporcjonalnie do osiągniętego już bogactwa. Nie zadowala ich, że są najbogatsi nawet w mieście czy na świecie. Chcieliby być jeszcze ponad to wszystko. Gdzieś, prawda, chodzi też o szczęście, a mają i nie są szczęśliwi. Jak czytamy w księdze Syracha, a myślę, że przy okazji też takich pytań o naszą postawę, o ten właśnie dystans w życiu, warto nieraz do tych ksiąg mądrościowych sięgnąć. Znajdziemy i dla siebie odpowiedź i pewnie i innym też pomożemy. Jak czytamy w 31 rozdziale, bezsenność z powodu bogactw wyczerpuje ciało, a troska o nie oddala sen. Troska nocnego czuwania oddala drzemkę, bardziej niż ciężka choroba wybija ze snu. Bogacz ponosi trud, aby zbierać pieniądze, a gdy go przerywa, syci się rozkoszami. Biedny zaś ponosi trud wskutek niedostatków życia, a gdy go przerywa, staje się jeszcze biedniejszy. Ten, kto złoto miłuje, nie ustrzeże się winy, a ten, kto goni za zyskiem, przez nie zostanie oszukany. Wielu upadło przez złoto, a zguba ich stała się jawna. Jest ono zasiekami z drzewa na drodze tych, co za nim szaleją, a kto jest głupi, uwięźnie w nich. Czy jak u Koheleta lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem? Czy w innym miejscu u Syracha nie polegaj na swoich bogactwach, nie mów jestem samowystarczalny. Nie daj się uwieść żądzą i sile, by iść za zachciankami swego serca. Poza tym bądź dla biednego łaskawy i nie daj mu długo czekać na jałmużnę. Zgodnie z przykazaniem przyjdź z pomocą biednemu i według jego potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami. Straci raczej pieniądze dla brata i przyjaciela, niż miałby zardzewieć, zmarnować się pod kamieniem. Tu pewnie każdy z nas w jakiś sposób może się do tych słów odnieść, ale one są jak miecz obosieczny, który, no można powiedzieć, przez to słowo możemy patrzeć na innych, na świat, ale też i możemy w doskonały sposób ocenić naszą sytuację, ten stan, w którym my aktualnie się znajdujemy. Bogaczom obce jest pojęcie zaspokojenia, poprzestania na małym czy na tym, co mają. Zamiast szczęścia popadają w coraz większy głód, zamiast wolnymi stają się niewolnikami. I zdarza się często, że ludzie bogaci są samotni. Popatrzmy też, co dzieje się, gdy pochłaniają nas te dobra, które no, są istotne, ale czy nie następuje jakoś takie przewartościowanie, przestawienie, prawda, pewnej hierarchii w naszym życiu? Bo to jest też w jakiś sposób niebezpieczeństwo. I to ubóstwo serca, o którym Jezus mówił, na które zwracał uwagę w Ewangelii, czy o czym gdzieś święty Paweł, chociażby w liście do Koryntian przypomina, Chrystus słowo nazywa ubóstwem w duchu dobrowolną pokorę człowieka, a apostoł daje nam jako przykład ubóstwo Boga, gdy mówi, będąc bogatym, dla nas stał się ubogim. To Jezus przyszedł po to, aby być drogowskazem. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił siebie, by przyjąć postać człowieka, stać się na równi z nami. Posiadanie wielkich dóbr idzie zazwyczaj w parze z odizolowaniem się od drugiego człowieka. Zamożni ludzie stawiają nieraz wysokie mury, kolczaste druty, wynajmują ochroniarzy, zakładają kraty w oknach, drzwiach. Na każdego, kto zbliży się do ich posiadłości, patrzą jak na potencjalnego czy złodzieja, czy przestępcę. To jest w jakiś sposób perspektywa ich samotności. Druga polega na tym, że ludzie stojący z boku na widok ich bogactwa reagują zawiścią, złością, niechęcią. To też nie jest rozwiązanie, prawda? W naszym przypadku, gdybyśmy tak chcieli patrzeć na czyjeś bogactwo. Ludzie zamożni raczej, to też może być takie odczucie, nie są lubiani przez innych. Nawet jeśli są ludźmi prawymi, ich pieniądze stawiają nieraz nieprzebytą barierę pomiędzy nimi a pozostałymi ludźmi. Bogactwo nie pozwala im na zawarcie może i szczerej przyjaźni, miłości. Bogaty nigdy jakoś nie jest pewien, czy ma przyjaciela jako człowieka, czy jako bogaty człowiek może go mieć. Jeszcze gorzej jest, gdy chodzi o to uczucie miłości, wątpliwości, czy ukochana osoba jest przy nich ze względu na prawdziwe uczucie, czy dla ich pieniędzy. Nie opuszczają ich właściwie takie obawy nigdy. I spojrzenie na człowieka przez pryzmat tego, co posiada, tak pewnie też nie chcielibyśmy ani traktować innych, ani siebie. I to właśnie przykazanie dekalogu stoi na straży nie tylko poskramiania naszej żądzy posiadania, ale także naszego podejścia do siebie samego i do drugiego człowieka. Jeśli patrzymy na ludzi i oceniamy ich tylko pod kątem tego, co mają, no to jest takie niemądre, niesprawiedliwe. W takim podejściu do rzeczy dochodzi do głosu wiele takich niskich uczuć. Zazdrość, zawiść, złość, chciwość. Zobaczmy, czy jakoś złorzeczenie, chęć przywłaszczenia sobie tego. to nie tylko nieraz jakoś tam jest na granicy grzechu, ale nieraz jest to grzech, ta prawda, ta zazdrość, zawiść. W takich warunkach często rodzi się jedna z najgorszych rzeczy na świecie, nienawiść. A człowiek przecież nagi się rodzi, nagi odchodzi z tego świata. Tajemnica jego wartości tkwi zupełnie gdzie indziej. Gdy myślimy o godności człowieka, to nieraz właśnie rzeczy materialne podzielą, prawda, gdyby przez rzeczy, przez to, co ma, co posiada, dzieli się ludzi na bardziej mniej godnych. A Pan Bóg dał każdemu godność nie ze względu, ile ma, ile posiada, ale na to, że jest człowiekiem. I też pięknie ktoś powiedział, że Bóg wzywa do niezatrzymywania się na dobrach posiadanych, ale do spojrzenia na człowieka ponad nimi. Nie jest to wcale takie proste, nie jest to łatwe. Nawet przy dużej dojrzałości duchowej oceniamy ludzi przez to, co posiadają, jak są ubrani, jakim samochodem jeżdżą, w jakim domu mieszkają, jak wówczas łatwo odruch takiej zazdrości, żalu, że my czegoś podobnego nie posiadamy. Człowiek zapomina wtedy, że gdyby on to posiadał, inni będą jemu podobnie zazdrościli i z tego zamkniętego koła nie ma wyjścia, tylko Bóg ukazuje właściwe rozwiązanie. Nie pożądaj. Zostaw każdemu to, co posiada, a ty ciesz się tym, co sam posiadasz. Być zadowolonym z tego, co się ma, pewnie nieraz nie jest to proste, ale zobaczmy, że w tym takim ostatecznym rozrachunku okazuje się, że szczęśliwym, zadowolonym nie jest człowiek, który dużo ma, ale ten, który umie cieszyć się z tego, co osiągnął, oraz ten, który ma małe potrzeby. Niestety tę prawdę może być tak, że odkrywa niewielu. Stąd i ta nasza refleksja, ta potrzeba weryfikowania też wielu spraw w naszym życiu i chociażby weryfikowanie tego, no i w jaki sposób my podchodzimy do dóbr materialnych, czemu one służą, jak służą w konkretnej rodzinie, czy w konkretnej wspólnocie, konkretnej sprawie. Prawda? Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że do dobrego i spełnionego życia wcale nie potrzeba tak wiele i każdy człowiek został wyposażony w to, czego potrzebuje, a swoją pracą osiąga dodatkowe rzeczy. Dzięki temu z reguły mamy nawet więcej niż potrzebujemy. Każdy, kto zda sobie z tego sprawę, umie dzielić się z innymi, bardziej potrzebującymi, tym, czego się nawet dorobił. Jest to jedna z paradoksalnych tajemnic szczęścia w życiu człowieka. Warto sobie i może to dobrze przemyśleć. A ci błogosławieni ubodzy, czy to błogosławieństwo ubóstwa, to 10. przykazanie znajduje swoje spełnienie właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. To On jest tym, za którego przykładem chcemy kroczyć, który przyszedł do ludzi jako ubogi człowiek. Całym swoim ziemskim życiem dał świadectwo wartości ubóstwa. Był tym, który nie miał gdzie głowę złożyć, który nie nosił trzosa z pieniędzmi, który nie pobierał opłat za uzdrowienia, ukazywał swoją miłość do najuboższych, solidaryzował się z nimi. Inaczej natomiast odnosił się do bogaczy. Zazwyczaj napominał ich, zachęcał do tego, by w inny sposób patrzyli na siebie, na ten świat, na innych, bo może być tak, że właśnie bogactwo czy majątek jak gdyby nie pozwoli spojrzeć w głąb, czy nie pozwoli nawet zobaczyć to, co najważniejsze. To zabieganie o Królestwo Boże, że to bogactwo może być przeszkodą. To nie, że musi, ale może być przeszkodą. Że ono pochłonie cały nasz czas. Często też są bogaci ciemiężycielami ubogich. Jak Pan Jezus w Ewangelii według świętego Marka czytamy: wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumili się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: któż więc może się zbawić?